Szanowni Państwo, rozpoczynamy kolejny panel w strefie SGH. Tym razem tematem będzie system wspierania startupów w Europie Środkowo-Wschodniej. To temat, który pojawia się co roku w naszym raporcie, temat ważny, dlatego dobrze, że w tym roku również możemy o nim porozmawiać, a będziemy o nim rozmawiać z praktykami, z osobami, które działają na tym rynku, prowadzą biznes, więc myślę, że najlepiej powiedzą nam o tym, jak ten startup, jak ten biznes w Polsce się prowadzi, czego nam brakuje, co musimy jeszcze zmienić. Bardzo serdecznie zapraszam na scenę moich panelistów. Wojciecha Mazura z agencji Elefate i Jacka Ratajczaka z Zonifero. Zapraszam serdecznie, panowie. Tak, możemy ciaśniej, będzie przytulniej. Witam serdecznie. Cieszę się, że mamy na pokładzie praktyków. Ja jestem autorem, współautorem tej części w raporcie SGH. No i co roku przyglądamy się temu, jak wygląda system wspierania startupów w Europie Środkowo-Wschodniej. Analizujemy sobie kilka takich różnych czynników. Przyglądamy się temu, jak wygląda kwestia finansowania. Przyglądamy się temu, jak wygląda kwestia pewnych ram regulacyjnych. No i wychodzi nam co roku taki ranking, w którym widzimy, które kraje radzą sobie najlepiej z tym wspieraniem. Analizujemy też tam edukację, analizujemy też tam to, czy działają sandboxy, czy działają te instytucje otoczenia biznesu, które mają umożliwiać rozwijanie startupów. No i nie wiem, czy panowie się zapoznawali ze streszczeniem, czy nasi widzowie, ale jeżeli nie, no to śpieszę poinformować, że liderem w tym roku, jak i kilku latach poprzednich jest Estonia. Wysoko również są Czechy. Polska dość wysoko w rankingu. Są elementy, w których jesteśmy całkiem dobrzy, są elementy, które idą nam trochę gorzej. No i z perspektywy praktyków chciałbym z panami porozmawiać właśnie o tym, jak to wygląda w praktyce prowadzenia biznesu. No i na początek takie pytanie rozbiegowe, czy Polska rzeczywiście jest dobrym miejscem do prowadzenia biznesu, bo tak nam mniej więcej z tego badania wychodzi. Panie Jacku.
Nie wiem. Zupełnie szczerze. W sensie prowadziłem wcześniej działalność w Wielkiej Brytanii, ale no to była to jakby jedynie prywatna, nie prowadziłem tam startupu, no ale na tyle się, ile zdążyłem się zorientować, to jest to jednak wiele przyjaźniejsze pod kątem podatkowym i organizacyjnym. Z innymi krajami nie mam doświadczenia. Powiem tak, nie odczuwam na razie jeszcze, na tym etapie, na którym jesteśmy, bardzo istotnych przeszkód jakby z tego, że jesteśmy w Polsce. Może poza kwestią wizerunkowo-fundraisingową, czyli że ciągle jednak firma czy startup, który jest założony w Polsce, funkcjonuje w Polsce, nie jest na tych samych zasadach traktowany przez fundusze zagraniczne chociażby i dopiero jeżeli założy spółkę w Wielkiej Brytanii, w Stanach, tam ma operację, jakby dopiero wtedy zaczyna być postrzegany w ten sam sposób. Natomiast myślę, że to też jest kwestia tego, że no jednak nauczyłem się, czy nauczyliśmy się nawigować w tym jakby polskim ekosystemie, polskim prawie i da się z nim żyć, da się prowadzić biznes, no tak powiem. Czy to jest dobre miejsce, to bym się jeszcze wstrzymał.
Okej, pytanie było dość przewrotne, bo jest oczywiście wiele problemów, o nich będziemy dalej mówić. Ta kwestia finansowania to jest jedna z takich głównych rzeczy, które rzeczywiście też z raportu wynikają, ale może jeszcze oddam głos naszemu drugiemu paneliście. Czy Polska jest dobrym miejscem do prowadzenia biznesu?
Myślę, że jest dobrym, szczególnie jeżeli zastosujemy tutaj analogię do tych ocen szkolnych, gdzie ocena dobra to jest ocena na 4.
No właśnie, strefa SGH, uczelnia, także spróbujmy. Tak, czy to więc taka mocna trójka, czy coś wyżej?
No tak jak ten i poprzednie raporty pokazały, że jesteśmy gdzieś w środku stawki. Są kraje, których ten biznes prowadzi się łatwiej, przyjaźniej nastawione do przedsiębiorczości, ale są też kraje, w których radzą sobie gorzej. Jesteśmy gdzieś w środku stawki, natomiast na dobrą sprawę dla młodych ludzi chcących zakładać startupy nie za bardzo ma to jakiekolwiek znaczenie, czy tutaj łatwo się prowadzi biznes, czy trudno i czy gdzieś za granicą prowadzi się go łatwiej. No bo siłą rzeczy Polska, jeżeli ktoś tutaj się urodził, tutaj się wychowuje i tutaj był edukowany, jest naturalnym miejscem do prowadzenia przynajmniej pierwszych takich działań przedsiębiorczych, a dopiero później wraz z rozwojem doświadczenia, czy też z rozwojem takich kompetencji, no, można próbować gdzieś na ten świat się otwierać i rzeczywiście ten biznes prowadzić gdzie indziej. Więc niezależnie od tego, czy tutaj ten biznes będzie łatwy czy trudny do prowadzenia, no osoby, które chcą się tego podjąć, chcą tą przedsiębiorczość w sobie rzeczywiście no, wypróbować się w tym sporcie, to siłą rzeczy to zrobią.
No właśnie, to zostańmy jeszcze na chwilkę nad tym wątkiem, to rzeczywiście ciekawe, co pan powiedział, czyli tak naprawdę niezależnie od tego, jakie mamy otoczenie, no jesteśmy tutaj i albo decydujemy się na działanie, albo się nie decydujemy. Czyli możemy mieć niekorzystny czy niesprzyjający system podatkowy, jakieś tam otoczenie regulacyjne, które nie zachęca, no ale jednak musimy zacząć działać. Czy z panów perspektywy, znajomości już lat działalności na rynku, czy uważacie, że w takim razie Polacy mają taki gen przedsiębiorczości, który nas jakoś tam predestynuje do tego, że jednak radzimy sobie z tymi problemami?
Jak najbardziej. Ten gen przedsiębiorczości Polski, to myślę, że on jest już nawet dość słynny poza Polską i za granicą, że ta polska przedsiębiorczość, no, ze względu na naszą historię i sytuację, w której się często znajdowaliśmy, jest dla nas czymś naturalnym. Jeszcze tutaj w nawiązaniu do jakby systemu podatkowego i tego, jak on może wpływać na to, czy powstanie w Polsce dużo czy mało firm, startupów, to Estonia, która jest tym liderem Europy Środkowo-Wschodniej, nie tylko według rankingu ESGH, ale według wszelkich informacji, gdzie by z kim nie rozmawiać, no to Estonia, według statystyk tych firm i startupów, tam powstaje najwięcej, to jakby zastanawia, dlaczego tak jest, co jest tego przyczyną. I na poprzednim panelu za ścianą godzinę temu usłyszałem właśnie taką teorię, że w Estonii powstaje tyle firm, bo jest to mały kraj, w którym jest kiepska pogoda, no i ludzie po prostu zamiast wychodzić na dwór, siedzą i programują.
To idąc z tym tokiem myślenia, w Polsce powinno powstawać dużo firm, skoro pogodę też mamy kiepską, a ludzi trochę więcej.
No właśnie, a w Islandii to już w ogóle powinna być kolebka startupowa, tak? Bo pogoda jest kiepska cały rok praktycznie. Natomiast bardziej na serio, no to jest to taki twór jak CIT estoński i on w Estonii został wprowadzony w 2000 roku, czyli 23 lata temu. Natomiast pojawił się on w ogóle jako propozycja doradców finansowych ze Stanów Zjednoczonych, która już w latach 90. była po prostu tym władzą w Estonii rekomendowana. No i oni rzeczywiście poszli tą drogą, żeby taki wynalazek jak jakby zerowy podatek CIT, jeżeli nie wypłaca się dywidendy z firmy, czyli po prostu reinwestuje się w dalszy wzrost w startupie środki, zdecydowanie jest korzystnym modelem.
U nas to rozwiązanie dopiero raczkuje. Są próby, pewne projekty, ale no jeszcze niewiele firm się na to zdecydowało.
Dokładnie, a niewiele się zdecydowało, no bo po wprowadzeniu ten CIT estoński był praktycznie obarczony tyloma regulacjami i niepraktycznymi rozwiązaniami, że po prostu nie był atrakcyjny. Teraz jakby są też zmiany wprowadzane w tym kierunku, aby on był coraz bardziej atrakcyjniejszy i rzeczywiście jego popularność rośnie. To już nie jest kilkaset podmiotów, które się rozliczają w tej formie, ale już kilka tysięcy, bądź nawet kilkanaście. No i będzie tego coraz więcej na pewno, no bo to jest kluczowe, aby regulacje podatkowe były korzystne i zachęcały do tego, aby reinwestować środki.
Panie Jacku, z tego co rozumiem, państwo prowadzicie firmę technologiczną. No to na takim rynku w ogóle chyba jest trochę trudniej, no bo Polska pomimo wszystko, pomimo tego, że też gdzieś tam w tej gonitwie startupowej jesteśmy, no to nie dorobiła się jeszcze, nie doczekała się jeszcze żadnego jednorożca, żadnego ogromnego przedsięwzięcia technologicznego. No i czy w Polsce w ogóle jest łatwo działać w obszarze technologii?
Czy się nie doczekała, to tak różnie ludzie interpretują, tak? Co kwalifikujemy, co nie. Znaczy, obszar technologii ma w ogóle to do siebie, że pozwala się trochę wyabstrahować od otoczenia, tak? Więc jakby Myślę, że i regulacje, i to otoczenie formalno-prawne ma dużo większe znaczenie przy obrocie fizycznymi towarami. Natomiast troszkę się cofnę w sumie do poprzedniego pytania, przepraszam, bo myślałem jeszcze nad tą odpowiedzią, pomyślałem sobie, że Polska jest dobrym, czy okej miejscem do zakładania firmy. Natomiast jest dużo gorszym miejscem do skalowania firmy, do skalowania właśnie międzynarodowego, do tego, żeby była bazą, z której się prowadzi ekspansję zagraniczną. I to zresztą widać, że takie firmy, które no, odniosły największy sukces, na pewnym etapie w większości się przenosiły, tak? Przenosiły swoje kwatery główne, pozyskiwały finansowanie zagraniczne, mówię głównie o spółkach technologicznych. Przenosiły się operacyjnie, podatkowo i tak dalej. Tak?
Także... No i właśnie, z czego to wynika? Czy w Polsce nie mamy inwestorów, którzy są skłonni zainwestować w technologię, czy nie pojawiają się zagraniczne podmioty, które chcą inwestować? Mamy przecież, mówi się o tym, mamy bardzo dobrą kadrę programistów, mamy wielu zdolnych, młodych inżynierów. No to w takim razie w czym problem? Czemu w Polsce nie da się skalować takiego biznesu technologicznego? Dlaczego te firmy muszą przenosić się do Stanów, do Wielkiej Brytanii czy na zachód Europy? Czego nam brakuje?
To jest kilka rzeczy, bo mamy inwestorów, mamy tam sto kilkadziesiąt funduszy aktywnych. Duża część z nich oczywiście jest kofinansowana ze środków publicznych, co samo w sobie nie jest złe. Nie wszystkie środki publiczne są dobre, nie wszystkie są też złe. Ale jakby były potrzebne, żeby jakby to rozruszać. I teraz na pewno to, co się dzieje dobrego, to że coraz większa część tych funduszy, kontynuując, robiąc drugi fundusz, trzeci, często się uniezależnia od tych środków. Tak? Natomiast no, na pewno nie ma inwestorów w takiej skali. Też inaczej są robione ewaluacje. Mam wrażenie, że polscy inwestorzy są... To też niekoniecznie jest zła cecha, to jakby będzie stwierdzenie faktu, że są bardzo przyziemni, tak? Oni bardzo patrzą na Excela i mnożniki tego, co już widać, mniej na to, jak bardzo wierzą, co będzie za 3 do 5 lat, tak? W związku z czym wyceny, po których można zbierać rundy w Polsce, są dużo mniejsze niż te, po których no, jeszcze niedawno można było zbierać za granicą. Z drugiej strony też nie tąpnęły tak bardzo przy kryzysie, tak? Bo takich rund tak zwanych down, czyli poniżej poprzedniej wyceny, no, w Polsce aż tak dużo w związku z tym się nie pojawiło. No, gdzie za granicą mamy mnóstwo przypadków, gdzie firmy na przetrwanie musiały zbierać po kilkanaście, kilkadziesięciokrotnie mniejszej wycenie. No ale na pewno jest ten jakby kapitał zagraniczny, powiedziałbym, jest odważniejszy. No i są dużo większe środki, które można pozyskać, więc jakby na takie projekty, które są naprawdę kapitałochłonne, to tutaj jest większy problem, tak? Przy mniejszych takich rundach powiedziałbym, że do A włącznie można tutaj jeszcze z tylko polskim kapitałem zebrać, to nie będzie może na super wycenach, na super warunkach, też to komponent smart w pieniądzach, tak, czyli wiedza, którą inwestorzy polscy wnoszą, no może też niekoniecznie jest aż tak bogata, no ale do tego etapu gdzieś można dojść. Natomiast żeby wyjść dalej, no to już właściwie trudno to zrobić bez funduszy wsparcia zagranicznego. A oni z kolei właśnie są ostrożni, jeżeli spółka nie funkcjonuje na ich rodzimym rynku.
To dopytam, czy jest lepiej w tym obszarze, czy gorzej? Czy kilka lat temu łatwiej było to finansowanie? No bo mamy sytuację gospodarczą, jaką mamy, tak? Od 3 dni tu już debatujemy o tym, że jest kiepsko. No i teraz pytanie, czy kiepsko jest też w tym segmencie finansowania? Czy jest gorzej, czy raczej się to zmienia w lepszą stronę? Pojawiają się nowi gracze, tych opcji uzyskania tego finansowania jest więcej niż było.
To i to. W sensie na pewno pieniędzy jest mniej i to widać też jakby przy tym, ile rund i w jakiej wysokości było zamkniętych w ostatnim czasie. Natomiast też zmienia się, i to pozytywnie zmienia się, struktura. Jakby wiele funduszy, z którymi rozmawiałem, mimo tej sytuacji teraz buduje kolejne fundusze i one są w dużo większym stopniu oparte o środki prywatne, co jest dobre. Coraz częściej się też pojawiają w ostatnich latach koinwestycje z zagranicznymi graczami. To, że rynek trochę zweryfikował wyceny i te nasze wyceny okazały się być takie bardziej trzeźwe, tak? To też spowodowało, że fundusze realnie zagraniczne jakby trochę cieplej zaczęły patrzeć na spółki z regionu. No jakby jest źle wszędzie, więc generalnie poszło w dół, natomiast jakby patrzeć trochę na strukturę tego finansowania, strukturę tego, jakie to są fundusze, co też się nauczyły, jakby to myślę, że idzie to w dobrą stronę. I bardzo ważne jest to, że o czym jakby nie padło jeszcze, co jest oczywiste w przypadku Estonii, bo Estonia jakby zbudował Skype, tak, no i Skype mafia i reinwestowanie zarówno pieniędzy, jak i doświadczenia z tego pierwszego sukcesu, no to był kamień węgielny w Polsce, no przez to, że nie mamy właśnie, jak pan powiedział, tak klasycznie patrząc, unicornów, no to też nie mamy tak dużo founderów, którzy reinwestują. Oni się pojawiają, jest już coraz więcej takich, którzy działają jako aniołowie, czy współzakładają fundusze, czy angażują się w fundusze, no ale to jest jakby zupełnie jeszcze nie ta skala. Tak?
Panie Wojciechu, czy zgadzamy się z tą tezą, czyli w Polsce jest OK, a jeżeli chodzi o wyjście poza Polskę, czy jest tak sobie?
To jeszcze powrócę do kwestii poprzedniej, czyli pozyskiwania finansowania, czy jest trudniej. Tak, jesteśmy w tym momencie w takim cyklu wysokich stóp procentowych nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Oczywiście.
Już nie.
O 75 punktów
się to zmieniło
mniej od wczoraj, tak. Natomiast tego kapitału jest mniej, on jest droższy, więc siłą rzeczy jest trudniej dla startupów pozyskać finansowanie. Z perspektywy inwestorów, funduszy nie tylko VC, czy to prywatnych, czy instytucjonalnych, pieniądze zawsze mają wybór. W sytuacji, w której stopa zwrotu z inwestycji kogoś, kto posiada duży kapitał, jest podobna lub nawet lepsza na mniej ryzykownych aktywach, to nie ma sensu z ich perspektywy ryzykować w ustrzelenie unicorna, który jakby jeden na sto da ogromny zwrot z inwestycji, natomiast po drodze spowoduje ogromne straty. Więc na pewno, gdy w latach, w których ten kapitał jest po prostu tani i łatwo jest pozyskiwać finansowanie, na pewno tych startupów powstaje więcej. Natomiast z mojej perspektywy taki okres kryzysu, spowolnienia gospodarczego, nawet utrzymującego się kilka lat, nie jest wcale zły dla startupów. To, że trudniej jest pozyskać finansowanie, jest już takim naturalnym, bardziej wymagającym sitem, przez które przechodzą tylko najlepsze projekty, najlepsze pomysły oraz takie, które są najlepiej prowadzone, które nie palą gotówki, tylko po prostu mądrze ją wydają, mądrze ją inwestują. I w tym, i w tych kwestiach właśnie jak nauczyć firmy, czy też osoby odpowiedzialne za budżety, nie tylko marketingowe, ale i operacyjne, nauczyć i pokazać im, jak umiejętnie rosnąć właśnie z wykorzystaniem mądrym kapitału. Więc taki okres spowolnienia gospodarczego, gdzie jest trudne finansowanie, jest też zawsze takim momentem oczyszczenia na rynkach, gdzie niektóre projekty, które są po prostu słabe lub słabo zarządzane, po prostu muszą upaść i nie ma w tym nic złego.
No właśnie, czy to nie jest też trochę tak, że w pewnym sensie kończy się taka moda na startupy? Tych środków jest też mniej, nie tylko ze względów gospodarczych, ale też dlatego, że w pewnym sensie już ten pociąg odjechał. To znaczy startupy były takim zjawiskiem, były takim modnym właśnie słowem, modnym terminem, na który się znajdowały środki. Ale czy teraz to się zmienia? Czy już na takie różne technologiczne wariacje? Bo też pan mówił o tym, że właśnie nie ma tego finansowania na początku, kiedy nie wiadomo, czy ten projekt rzeczywiście nie jest zbyt ryzykowny. No to być może to już jest koniec takiego czasu, kiedy można w garażu założyć jakąś firmę technologiczną i później skalować się na cały świat.
Ja odpowiem krótko. Czy w 2008 roku skończyła się moda na dotcomy? Myślę, że to jest cykliczne i tak ten cykl jest ostatnio rzadszy niż był kiedyś. Jest to oczyszczające. Trochę firm upadnie, trochę fundusze zmienią swoje kryteria inwestowania. Natomiast myślę, że no raczej do końca zjawiska startupów to nam jest daleko. Myślę, że z kolei wszystko to, co się dzieje wokół sztucznej inteligencji, co jakby poprawia jeszcze bardziej efektywność i daje nam nowe narzędzia do jakby eksperymentowania, tworzenia, przyspieszania, prototypowania różnych rzeczy. Nie, krótko mówiąc, jakby nie sądzę, żeby to był koniec. To jest raczej jakaś przerwa, oczyszczenie, reorganizacja. No.
Okej, okay, to może tak. Czy startupy są w stanie rozwiązywać takie palące problemy, które teraz się pojawiają? Czy, nie wiem, startupy na przykład w obszarze zrównoważonego rozwoju albo gospodarki odpadami, czy to jest dobry kierunek? Tam, gdzie duże firmy sobie nie radzą z pewnymi problemami, no bo mają takie skostniałe podejście, troszkę już utarte schematy działania, wchodzi ktoś dynamiczny, młody, z pomysłem. Czy to jest przyszłość startupów?
Jak najbardziej. Te branże wymienione właśnie, jak gospodarowanie odpadami, czy też sztuczna inteligencja, na pewno jeżeli pomysł na startup jest właśnie w jednej z tych branż, które w danym momencie są ważne, oceniane jako przyszłościowe lub po prostu popularne, tak jak teraz AI i wszystkie spółki związane z AI, na pewno wtedy takie projekty mają łatwiej o finansowanie i to wręcz nie muszą go szukać, tylko fundusze inwestycyjne, pewnie takich, w przypadku takich najlepszych projektów, same biją się wręcz o taki projekt i żeby to akurat founderzy takiego startupu wybrali dany fundusz. I w przypadku najlepszych pomysłów i najlepszych projektów właśnie myślę, że tak to powinno wyglądać, bo nawet na małym polskim rynku venture capital tych funduszy jest około 200. I łącznie z licząc instytucjonalnych oraz funduszy prywatnych, więc to wcale mało nie jest. To, że startup idzie od jednych drzwi do drugich i od drugich do trzecich i nie może tego finansowania dostać, to może po prostu dobrze, że go nie może dostać, no bo projekt, pomysł jest po prostu słaby. I właśnie takie wsparcie młodych ludzi, którzy chcą zakładać startupy, może czasem właśnie polegać na tym, aby nie zainspirować ich do otwarcia firmy, do uruchomienia tego projektu, tylko do zrezygnowania z tego.
Słucha nas pewnie sporo studentów, strefa SGH, to też chciałbym zapytać o takie rady. Może najpierw, co jest takim kluczowym czynnikiem sukcesu w biznesie? Młody człowiek, student chce założyć biznes. Ma jakiś pomysł, właśnie może w obszarze technologii, może jakiś startup. Dużo mamy fintechów na przykład na SGH zakładanych przez studentów. No i co jest najważniejsze z panów perspektywy, z doświadczenia? Edukacja? Kontakty?
Myślę, że od edukacji się zaczyna i w trakcie jej odbywania te kontakty się dopiero pozyskuje i one się gdzieś tutaj tworzą. W przypadku edukacji pod kątem prowadzenia startupów to mamy w Polsce według mojej wiedzy dwie bardzo dobre możliwości. Jedną to jest właśnie MBA for Startups Szkoły Głównej Handlowej. Oraz drugim takim kierunkiem jest na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu kierunek Startup Excellence.
Ten pierwszy jest lepszy.
Znaczy oba są bardzo dobre z tego co wiem i oba cieszą się dużą popularnością i też mają świetnie wyselekcjonowanych prowadzących, którzy są praktykami, którzy chcą dzielić się wiedzą. Więc od tego na pewno warto zacząć i jakby poprzez odpowiedni dobór mentorów, ściąganie ludzi z zagranicy, którzy brali udział w dużych projektach, są praktykami doświadczonymi i którzy są w stanie przekazać nie tylko cenne wskazówki młodym ludziom, właśnie absolwentów tego typu kierunków studiów, ale również są w stanie ich zainspirować.
Panie Jacku, jakaś rada dla studentów? Co jest najważniejsze?
Pokora i odporność. Pokora w takim sensie, żeby słuchać i feedbacku i tego, co mówi rynek, tego, co mówią klienci, tego, co mówią inwestorzy. Słuchać to nie znaczy wszystko akceptować, ze wszystkim się zgadzać, ale jednak nie uznawać, że wiem najlepiej, ale z drugiej strony też odporność, właśnie pewność siebie i odporność w takim sensie, że to jest wyboista i trudna droga i robienie startupu no to jest ciągłe wywracanie się, tak? Jakby jeżeli się raz wywróci i odpuści, to nie dojdzie nigdzie, tak? Więc to jest zwinność, to jest dopasowywanie, to jest pivotowanie, to jest otwartość na to, żeby zmienić sobie model biznesowy czy założenia, ale jednak równocześnie cały czas iść do przodu, tak? Cała reszta to jakby już jest trochę pochodna, bym powiedział, bo to jak trzeba się uczyć, to trzeba się nauczyć, jak trzeba nawiązać kontakty, wejść oknem, przekonać kogoś, chodzić za klientem przez 2 lata, bo jest krytyczny i tak dalej, to gdzieś tam to wychodzi z tego, myślę.
Jeszcze dodając, myślę, że to zaczyna się o wiele wcześniej niż na studiach. I mamy w Polsce te 2 super kierunki o startupach, na których są zajęcia z praktykami i to jest oczywiście super. Natomiast takim na pewno wsparciem rozwijania przedsiębiorczości byłyby też odpowiednie zajęcia w szkołach średnich i w szkołach podstawowych. I tutaj też warto się zastanowić, czy to jest prowadzone w sposób właściwy, czy na lekcjach podstawy przedsiębiorczości.
Teraz już biznes i zarządzanie. Jest lekka zmiana i tam rzeczywiście ma się więcej praktyki pojawić.
Tak, ale chodzi też o to, żeby jakby prowadziły to właściwe osoby. Bo znam też takie przypadki z mojej, powiedzmy nawet bliskiej rodziny, w której ten przedmiot, czy to podstawy przedsiębiorczości, czy biznes i zarządzanie, z powodu braków kadrowych są w niektórych placówkach prowadzone przez nauczycieli na przykład geografii.
No tak. No i to jest problem, czyli edukacja, kontakty, pokora, słuchanie i ciągły rozwój. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. To był panel Systemy Wspierania Startupów w CIE. Moimi państwa gośćmi był Wojciech Mazur, Elefate i Jacek Ratajczak z Onifero. Dzięki bardzo.
Dzięki.
Dziękujemy.